Dzień dobry, ja się kmela.
No właśnie, ja się kmela. Tak się zastanawiałam, czy tobie cały czas odpowiada to, że o tobie wszyscy tak mówią właśnie ja się kmela, tak jakby cię znali, tak jakbyś był ich kolegą. Ludzie nie mają takiego dystansu wobec ciebie, tak? To ci odpowiada?
To znaczy to jest po prostu specyfika tego, kiedy się występuje gdzieś w mediach, nie? Że ludzie podchodzą do ciebie, znając kilka tekstów, jakichś wywiadów, może czytając moją książkę, może widząc mnie gdzieś w telewizji i faktycznie czasem ten dystans, który się tam jest jednak naturalny, kiedy kogoś nie znamy osobiście, on znika i to bywa czasem trochę krępujące, ale no, każdy ma swoje życie, nie? No, mamy takie zawody trochę na świeczniku, więc jest spoko. Ja lubię ludzi, lubię spotkania, a że mam takie imię, że ta forma Jan brzmi tak poważnie, jak kiedyś może uda mi się zapracować na magistra albo na brodę do pasa, to może wtedy sobie życzę być nazywany Janem, a póki co ta forma Jasiek mi odpowiada.
Twoja historia, która jakby w naturalny sposób jest takim chyba początkiem, tak mi się wydaje, twoich opowieści, że właśnie to, co ci się przydarzyło i co spowodowało, że ty zostałeś podróżnikiem, bo twoja droga do podróży była trochę inna niż może Tomka, czy innych chłopaków, którzy występują na festiwalu w Siemiatyczach?
No, każdy ma swoją drogę, nie? Jakoś tam sobie trochę my to wybieramy, a często Pan Bóg wybiera za nas i faktycznie na mnie to zostało jakoś tam, można powiedzieć, zrzucone z góry, bo faktycznie często tak jest, że przeżywamy trudne doświadczenia, w jakiś sposób upadamy po to, żeby się odbić od dna. I ja mam poczucie, że takie dno w życiu zaliczyłem, takie dno, z którego absolutnie nie widziałem nic pozytywnego i gdyby, nie wiem, tuż po moim wypadku ktoś mi opowiedział, że odbędę tyle podróży, ile odbyłem. Nie jestem jakimś tam największym podróżnikiem, no ale kawałek świata się udało zobaczyć i na każdym kontynencie usiąść, to bym w to nie uwierzył. I rzeczywiście te trudne doświadczenia były takim zaczynem, jak w chlebie, do faktycznie walki o swoje marzenia, więc no rzeczywiście ta droga była inna, ale mówię, no każdy ma swoją drogę i warto w niej się doszukiwać jakiegoś sensu i rzeczy pozytywnych.
Mam taką książkę, gdzie jesteś nastolatkiem na zdjęciach i kiedy wyruszyłeś w tą swoją pierwszą podróż, że ty właśnie wtedy zamarzyłeś o podróży, że nie zamarzyłeś się o niczym innym. O pójściu na jakiś mecz, o poznaniu jakiegoś znanego piłkarza, wybrałeś właśnie podróż.
No na mecze też sobie od czasu do czasu chodzę, może nie, żeby to były moje marzenia, ale faktycznie no jest tak, że podróże, tak jak sport też, pozwalają nam w jakiś sposób się sprawdzić. To są takie areny, na których nie ma niepełnosprawności, na których ta niepełnosprawność bywa, tak jak ze wszystkim, jakimś ograniczeniem, ale nie musi oznaczać całkowitego wykluczenia, więc ta podróż na biegun, która już była przeszło pół mojego życia temu, była faktycznie dla mnie takim etapem w życiu, kiedy ten cel, jakim był biegun północny i wlezienie na niego, było dla mnie takim światełkiem w tunelu, w takiej ciemności życiowej, w takim momencie życia, kiedy mi się wydawało, że marzenia się skończyły, zanim się jeszcze tak naprawdę porządnie zaczęły, więc to było dla mnie wtedy szalenie ważna podróż.
Ty mówisz bardziej o podróżach, kiedy spotykasz się z ludźmi, czy bardziej o spełnianiu marzeń? Co jest u ciebie takie wiodące? Kiedy przedstawia się ciebie, to mówi się podróżnik, czasem słyszy się społecznik. Jak ty to widzisz?
To jak się przedstawia, to co ja gadam, to są często jakieś tam dwie różne rzeczy, bo te podróże są jakimś takim elementem zaczepnym, takim motywem pewnie, dla którego jestem zapraszany w różne miejsca, tak jak spotykamy się w Siemiatyczach na festiwalu podróżniczym, więc nie wypada o tych podróżach trochę nie poopowiadać, ale przyznaję, że one są właśnie pretekstem do tego, żeby bardziej opowiadać o tym, co moim zdaniem się liczy najbardziej, czyli o trudnościach, o słabościach, ale też o tym, jak się z nich podnosić. Ja oczywiście nie mam żadnej recepty, bo recepta nie istnieje, mimo że ludzie tak usilnie jej poszukują. Każdy ma, tak jak powiedziałem, swoją drogę. Ale warto jest próbować, warto jest walczyć, warto jest się starać o swoje życie, starać się walczyć o marzenia, bo tylko wtedy one mają szansę urzeczywistnienia się i to jest to, o czym ja opowiadam. Zresztą ja nie wiem, bo ja mam taki patent, że przed każdym spotkaniem, czy to jest festiwal podróżniczy, czy to jest spotkanie w zakładzie karnym, bo takie czasami też prowadzę, czy szkolenie dla firm, bo zajmuję się zawodowo prowadzeniem szkoleń motywacyjnych, to ja mam taki patent, że się modlę do Ducha Świętego, żeby tam mi coś podrzucił i to, co gadam, to jest nie moje, także mam taki patent, który mi ułatwia to za każdym razem.
Tak się zastanawiałam przez moment, czy to znaczy, że idziesz na łatwiznę, czy wprost przeciwnie.
Ja wiem. Staram się poszukiwać w życiu tego, o co mi bardzo trudno, czyli pokory. To jest moim zdaniem jedna z kluczowych wartości, o którą powinniśmy zabiegać. A z tym jest zawsze bardzo trudno, więc jakby jedno i drugie. Szukanie pokory, ale też trochę taka droga na łatwiznę. Myślę, że to, czego ludzie potrzebują, to, co potrzebują usłyszeć, to jest coś, czego ja nie wiem, nie? Bo nigdy nie wiem, kto przyjdzie na spotkanie, z jakimi słabościami, trudnościami, w jakim momencie życia są, z czym przychodzą tak naprawdę, więc myślę, że to lepiej, żeby ktoś mądrzejszy ode mnie z góry się tym zajął i tak się staram do tego podchodzić.
Tak zazwyczaj, kiedy właśnie jesteś twarzą w twarz, czy to jest szkolenie, czy spotkanie, tak jak powiedziałeś, w zakładzie karnym, czy nie wiem, w przedszkolu, w szkole, to łapiesz ten kontakt, starasz się mówić do konkretnego człowieka.
Tak, to jest zawsze bardzo dobry patent, który ułatwia też utrzymanie uwagi, ale też to, żebyśmy sami starali się być po prostu myślami w temacie. No bo zdarza się czasami, że te spotkania, które prowadzimy, one są czasem trochę wymuszone. Czasem jest tak, że zapytasz kogoś, czemu tu przyszedł, ktoś ci powie, no bo mama mi kazała, albo nauczycielka kazała, albo dlatego, żeby mieć, nie wiem, wolno od lekcji, więc czasem są takie motywy. Ale zawsze się znajdzie jakaś tam jedna, dwie pary oczu, które są żywo zainteresowane i faktycznie wtedy mówię konkretnie do tej osoby, nie? A inne osoby, no mają taką przestrzeń do tego, żeby się temu przysłuchać i staram się zabiegać o to, żeby każdy gdzieś tam na jakimś fragmencie tego, o czym opowiadam, mógł się odnaleźć i żeby to dla kogoś było jakąś motywacją, inspiracją do działania. Czy tak jest? Tego nie wiem, to czasami się zdarza słyszeć.
Bo o to chciałam zapytać, czy wracają do ciebie takie pokłosie twoich spotkań?
Tak, czasami tak i to jest dla mnie ogromna też inspiracja do tego, żeby robić to, co robię. Bo myślę, że to jest ważne. Myślę, że ludzie potrzebują bardzo takich zwykłych, prostych bohaterów. Nie takich ludzi idealnych, nie niezniszczalnych, nie zawsze silnych, ale właśnie takich ludzi, którzy się będą przyznawać do słabości, do trudności, bo to jest po prostu element naszego życia, nie? I nie ma co udawać, że tak nie jest. Dlatego też te moje opowieści staram się, żeby nie były jakimiś tam historiami sukcesu, tylko właśnie bardziej historiami bogatymi w trudności, ale i w odbijanie się od tego dna, bo to jest myślę, że podstawa.
Mówisz do grupy, ale zdarza ci się też, że na przykład podchodzi ktoś do ciebie i mówi: słuchaj, mam taki i taki problem, co mam robić? Masz takie sytuacje, co wtedy robisz?
Tak, tak się zdarza i to jest z jednej strony trudne, bo czasem jest naprawdę bardzo zaskakujące. Czasem to cię zupełnie po prostu rozwala, nie? Idziesz sobie, no tak naprawdę do pracy, bo to jest moja praca, to jest mój zawód i czujesz się jakoś tam bezpiecznie, bo to jest twoja scena, nie? Ty opowiadasz, twoja historia, mówisz co chcesz, jeżeli czegoś nie chcesz powiedzieć, to nie mówisz. Jeżeli coś cię tam osobiście akurat w danym momencie życia trapi, to można to zachować dla siebie, a czasem podchodzą ludzie ze swoimi historiami, ze swoimi trudnościami. Jeżeli ja staram się opowiadać jak najbardziej szczerze, czyli też o tych wszystkich trudnościach, to czasami zdarza się, że ludzie się odwdzięczają tym samym i to jest piękne, ale trudne faktycznie, bo ludzie też ci jakoś ufają i część tej odpowiedzialności za swój los czasami się dzielą. To, co mówię, nie jestem w stanie tego opowiedzieć, bo to wszystko zależy od historii, ale czasem ludzie podchodzą i opowiadają o tym, w czym się aktualnie znajdują, nie? I to są czasami łzy, czasami trud, czasami złość i to też na mnie jakoś tam przechodzi i jest to trudne, ale też przepiękne, że w tych czasach, kiedy my się jakoś tam izolujemy od ludzi, siedzimy sobie w jakimś takim komforcie i bezpieczeństwie, to myślę, że to wymaga bardzo wiele odwagi, żeby podejść do kogoś i szczerze opowiedzieć o tym, co cię trapi i takie momenty zawsze są dla mnie szalenie cenne.
A gdzie w tym wszystkim są podróże? Bo to gadamy, a festiwal podróżniczy?
No to jest pretekst, znaczy tak jak mówię, ja się na co dzień nie zajmuję podróżami, bo jestem pracownikiem fundacji, bo prowadzę różnego rodzaju swoje jakieś działania i tak naprawdę nie ma to na co dzień jakoś bardzo o wiele wspólnego z podróżami większymi niż, nie wiem, Białystok, Warszawa, Siemiatycze, różne inne punkty na trasie. Więc tak naprawdę te moje spotkania nie są o podróżach. Podróże są pretekstem do opowiadania o ludziach, bo ludzie w tym wszystkim są najważniejsi i mam poczucie, że oni są takimi dowodami też na istnienie Pana Boga, dowodami tego, że w naszym życiu dzieją się przeróżne cuda i myślę, że tymi największymi cudami są właśnie spotkania z drugim człowiekiem i to jest to, o czym staram się opowiadać, a podróże są takim tylko pretekstem do tego.
A kiedy dostajesz takie zaproszenie do nowej miejscowości, no właśnie chociażby Siemiatycze, to tak od razu, bez zastanowienia, czy najpierw sprawdzasz na mapie, czy zastanawiasz się, co mnie tam może spotkać, właśnie jaki to jest charakter chociażby spotkania, czy zdarza ci odmawiać, bo może nie w tą stronę, nie po drodze ci z tym spotkaniem, z tematem?
Jasne, że tak, no muszę o tym wszystkim myśleć, bo mam tych spotkań na tyle dużo, że no nie mogę pozwolić na to, żeby one się na siebie nakładały na przykład. W tym tygodniu na przykład od środy do niedzieli mam wyjazdy. Jazdy. Poznań, gdzieś pod Poznaniem, Warszawa, Białystok, Siemiatycze, znowu Warszawa i dopiero mój Kraków, w którym mieszkam, więc w tym tygodniu 5 dni spędzę w trasie, więc tego jest dużo, staram się to łączyć w jakieś takie no właśnie trasy, nie? Dosłownie przed chwilą zadzwonił jakiś człowiek, który zobaczył, że mam spotkanie w Pile, województwo zachodniopomorskie, więc kawał drogi od miejsca, gdzie mieszkam. Powiedział, że no właśnie myślał długo o tym, żeby zaprosić mnie do salezjańskiego ośrodka, w którym pracuję, ale to no byłoby trudne. Po prostu ze względu logistycznych, ze względu na czas, ale zapytał, czy mógłbym między tam jednym a drugim spotkaniem odwiedzić właśnie jego podopiecznych, którzy są w tym ośrodku i to się idealnie składa. Można sobie to po prostu połączyć, dzięki temu też zaoszczędzić trochę czasu i zrobić kilka fajnych, wartościowych rzeczy na raz. Więc to tak wygląda. Ale faktycznie wracając do twojego pytania, zdarza się czasami czasami tak, że odmawiam. Zdarza się tak właściwie nierzadko, kiedy, nie wiem, dostaję zaproszenie z jakiejś szkoły i słyszę całą listę osób, które już tam były, to ja nie lubię być takim dodatkiem, nie? Tak, ściana chwały i to jakaś dodatkowa zdobycz nie jest dla mnie satysfakcjonujące, więc jeżeli mogę przyjechać do takich Siemiatycz, to jest to dla mnie dużo większa radość. Jak się to da akurat połączyć między Białymstokiem a Warszawą, to czemu nie?
No tak, bo Siemiatycze mają to szczęście i nieszczęście, że są zawsze gdzieś między jednym a drugim. W sumie nigdy nie jesteśmy w centrum, ale zawsze możemy być po drodze. Nie wiem, czy zdążyłeś zobaczyć trochę Siemiatycz, spotkasz tu kogoś? Czy nic mi nie powiesz o Siemiatyczach, jakie zrobiły na tobie wrażenie?
Przyjechałem dopiero co, będę miał spotkanie o 16, a o 18 mam pociąg dalej. Więc tak się składa, że po prostu jestem tutaj przyjazdem, więc no nie zawsze jest możliwość, żeby zostać dłużej, no bo czasu na to wszystko nie starczy.
Między tymi jednym a drugim spotkaniem jest jakieś takie życie normalne? Coś, co po prostu daje ci radość?
Normalne czy nienormalne, to jest ciężko ocenić. Myślę, że żadne życie takie do końca normalne nie jest. Ale nie jest. Staram się to tak łączyć wszystko, żeby mieć też trochę czasu dla siebie, czasu dla znajomych, dla bliskich. Ja więc też w Białymstoku miałem okazję poza jakby pracą, spotkaniami, spotkać się z dobrym znajomym, przynocować u niego, posiedzieć wieczorem, porozmawiać, więc no tak, to wszystko jest szalenie ważne, bo inaczej to człowiek by po prostu zwariował, więc staram się tak to łączyć, żeby jedno z drugim właśnie mogło współistnieć.
Poza tymi podróżami, które jak już ustaliliśmy mają takie marginalne znaczenie, spotkaniami, które są tak jakby sensem twojej pracy, treścią twojej pracy, to właśnie co daje ci tą radość, satysfakcję? Co robisz tak po prostu dla siebie, dla przyjemności? Co to jest?
Znaczy to wszystko się łączy jedno z drugim, bo nie wyobrażam sobie pracować w takim zawodzie, który jest po prostu zarabianiem kasy i niczym więcej, więc pracując w fundacji mam ogromnie dużo satysfakcji z tego, co razem robimy. Mamy fajny, nieduży co prawda zespół, 6-7-osobowy, ale jest to zespół bardzo zaufanych ludzi, z którymi no już niejedno przeszliśmy, niejedno trudne, niejedno piękne doświadczenie na naszej drodze, więc ufamy sobie, lubimy się. I ta nasza praca, która jest bogata w różne trudne momenty też, jest bardzo satysfakcjonująca, więc to ciężko ocenić, co jest pracą, a co jest przyjemnością, bo to te momenty, kiedy udaje nam się dopiąć jakiś projekt, zebrać pieniądze, komuś pomóc, albo słyszymy od naszych podopiecznych, że naprawdę teraz im się po prostu lepiej, łatwiej żyje, łatwiej zaczyna dzień, łatwiej patrzy w lustro, łatwiej uśmiecha i cieszy z drobnych rzeczy. To jest taka największa satysfakcja, więc to jest bardzo, bardzo fajna, ważna rzecz. A jak mam trochę wolnego, no to staram się wziąć dziewczynę, pakujemy się w auto i gdzieś tam sobie jedziemy, albo jedziemy na spacer, albo robimy jakieś zdjęcia. No to wszystko jest do poukładania.
Ty może też trochę poprzez to, że jesteś taką osobą rozpoznawalną, to nie jesteś uważany za typową osobę z niepełnosprawnością, bo wiadomo, że masz dysfunkcje fizyczne, tak? Ale przez to właśnie, że jesteś taki rozpoznawalny, to mi się wydaje, że troszeczkę może jest ci łatwiej, nie wiem, może tak mi się tak tylko wydaje, ale czy też starasz się pomagać w rozwiązywaniu takich niewielkich spraw osób niepełnosprawnych? Nie wiem, przyjechałeś do Siemiatycz, do Ośrodka Kultury, gdzie jest na przykład dużo schodów i pewnie osoby na wózku nie przyjdą jako widzowie na to spotkanie. Czy masz jakąś taką chęć, żeby na przykład niekoniecznie tutaj, ale w ogóle, żeby coś w tym momencie zrobić?
No jasne, że tak, po to jesteśmy na tym świecie, żeby starać się na ile to jest możliwe zmieniać go na lepsze. Ja osobiście uważam, że największe bariery, jakie się znajdują na tym świecie, to nie są bariery architektoniczne, ale są bariery mentalne. Znaczy wiadomo, trzeba pracować nad jednym i drugim. Jeżeli ktoś ma wpływ na to, czy gdzieś są schody, czy podjazd, no to chwała Panu, jeżeli to zmienia na lepsze. Ja się staram pracować, nie chcę jakoś też mnie nazywać, nie, tam lekarzem dusz, bo to tak brzmi trochę patetycznie, ale pracować nad ludźmi, zmieniać mentalność, starać się o to, żeby ludzie byli bardziej otwarci, żeby się nie krępowali, żeby sobie wzajemnie pomagali, żeby do siebie, nie wiem, wyciągali rękę, uśmiechali się. To jest szalenie ważne i to jest gdzieś tam oś mojej pracy, nie tylko zawodowej, ale też tego, co staram się robić po prostu na co dzień, nie? Też nie zamykać się w czymś takim, bo to też czasami się zdarza, nie? Że ja pomagam w pracy, to na co dzień już nie muszę, nie? To olewam ludzi wokół mnie, to idę sobie ulicą i gdzieś mam tych wszystkich, którzy czegoś potrzebują. To jest straszny błąd i czasami tak się też zdarza, więc warto jest być otwartym po prostu na drugiego człowieka, nie? Gdzieś tam spotkawszy jakiegoś bezdomnego na ławeczce, sobie siąść, pogadać z nim, spojrzeć mu w oczy, jak na drugiego równego człowieka. I to jest szalenie ważne, tego nam często brakuje, nie? Pomagamy, wrzucimy do puchy jakąś kasę, a drugiego człowieka olewamy. I to jest bardzo duży błąd, dlatego staram się być konsekwentny. Nie jestem i strasznie ze mną nie hipokryta i drani w ogóle, ale pracuję nad tym.
Pomagasz ludziom zawodowo, pomagasz po pracy, a kiedy ty potrzebujesz pomocy, kiedy masz doła, kiedy jest ci ciężko, co robisz?
No mam na szczęście wokół siebie bliskie osoby, które potrafią jakoś dobrze dobrać dla mnie pomoc. Czy to jest pogłaskanie po głowie, podanie ręki, czy kopniak w tyłek, bo czasem tego mi właśnie potrzeba. Więc cieszę się, że te osoby najbliższe mam i też uczenie się proszenia o pomoc to jest czasem trudna rzecz. O tym też będę dzisiaj trochę mówił, jeśli nie zapomnę. O tym, że nie zawsze warto jest być takim superhero, nie zawsze trzeba być we wszystkim samodzielnym. To nie jest najważniejsza rzecz. Ja kiedyś miałem właśnie taki swój imperatyw życiowy, żeby być we wszystkim w ogóle samodzielny, nikogo nie potrzebować, nie? Ale żaden z nas nie jest samotną wyspą i to jest właśnie piękne, że czasem upadamy i musimy do kogoś wyciągnąć rękę i się okazuje, że kiedy potrzebujemy pomocy, to przynajmniej ja mam takie doświadczenie życiowe, że nie brakuje ludzi dobrej woli, nie brakuje ludzi, którzy chcą się dzielić sobą, pomagać i to jest piękne.
Przed nami piękny, słoneczny weekend. Tak wychodząc dzisiaj, nie wiem, patrząc w niebo właśnie te bezchmurne, to co byś powiedział jakiemuś człowiekowi przechodzącemu, tak żeby, nie wiem, żeby mu dobrze było?
Życie to jest zbiór, to jest mozaika dnia codziennego, spontaniczne różne momenty. Ja tak jak powiedziałem, nie mam recepty żadnej na szczęście. Patrzę ludziom w oczy i gadam, co tam akurat się znajduje w głowie czy w sercu, więc nie mam żadnych złotych rad, ale warto być otwartym na drugiego człowieka.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że się mieszkańcy Siemiatycz też się otworzą i na ciebie, i ty otworzysz ich na cały świat. I może do zobaczenia na, nie wiem, kolejnym festiwalu.
No pewnie, będą kolejne edycje, jeśli czas pozwoli, to może się tu spotkamy. A takie spotkania to jest zawsze wymiana, ja coś daję, coś dostaję, więc ja to też przychodzę egoistycznie, no? coś dobrego dostać. Nie mam tu na myśli sfery materialnej, ale po prostu spotkać się z drugim człowiekiem. To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego zapraszamy i mam nadzieję, do zobaczenia.